bardzo często to kiepsko na nas wpływa. Ale jest maj, trzeci, czwarty, przepraszam, już czwarty, czas szybko biegnie. Tak się czasem zastanawiam, że pierwszy był, a to już czwarty, za chwilę będzie piętnasty. Drodzy bracia, zebraliśmy się tutaj po to, aby właśnie przede wszystkim oddać chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ On jest fundamentem naszego życia. Ale też zebraliśmy się tutaj po to, aby czerpać z Jego słowa, z świadectwa, które jest dla nas zachęceniem, które jest dla nas też tym, aby nasze życie coraz bardziej było podobne do naszego Pana Jezusa Chrystusa. To On jest fundamentem naszego życia, to On jest rdzeniem. I przygotowujemy się, jesteśmy w tym okresie przygotowania na Jego przyjście. Myślę, że wszyscy oczekujemy tego. No, z westchnieniami i z tym samym, Panie, kiedy to nastąpi? Czy za naszego czasu, a może później? Ale na pewno będzie. Dzisiaj chciałbym, abyśmy skoncentrowali się na fragmencie, który jest zapisany w Ewangelii Jana. Nie powiem jeszcze, jaki fragment, ale jeszcze chwileczkę. Ponieważ ostatnie godziny życia Pana Jezusa w Ewangelii Jana, w Ewangeliach wszystkich, przedstawiają głębie wielkości i pokory Syna Bożego. No chociażby sama sytuacja, gdy ogród Getsemane, sama śmierć Pana Jezusa. On przyszedł po to, aby uratować Ciebie i mnie za nasze postępowanie, za nasze życie, za to, jak nasze życie wyglądało, że centrum naszego życia byliśmy my. To było najważniejsze. To w jaki sposób my siebie chcemy pokazać światu, innym ludziom. Ale Pan Jezus przyszedł, aby zmienić to. I w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale, w wersecie od 1,17, możemy przeczytać taką właśnie wielkość pokory Syna Bożego. I też, aby ten fragment w naszym życiu wywarł też wpływ. W moim wywarł, powiem wam, w 2005 roku, niesamowicie. Ale może to świadectwo powiem wam troszeczkę później. Przeczytajmy sobie. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Przeczytamy od 1 do 17 wersetu i skoncentrujemy się tam na jednym temacie, a tym tematem dzisiejszym jest królewska godność służby. Jest wiele tam innych tematów, które byśmy mogli poruszyć, ale dzisiaj tylko to, królewska godność służby. Czy mamy otwarte, czy możemy czytać? To zaczynajmy. Przed świętem Paschy Jezus był świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swoje wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik, przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, który był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną udziału. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus odpowiedział: wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami, jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać, i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie. Słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, że sługa nie jest większy nad pana, ani poseł od tego, którego posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Wspaniały fragment, mówiący właśnie o królewskiej godności służby. Niesamowity sposób jest opisany w tym fragmencie właśnie ta wieczerza Pana Jezusa swoimi uczniami, ponieważ to był ostatni moment, gdy Pan Jezus spotkał się z nimi wszystkimi. I jak czytamy w pierwszym wersecie, ta wieczerza odbyła się przed dzień świętem Paschy. Podobno przybysze, którzy przybywali na to święto, obchodzili ją dzień wcześniej. Widzimy, że Jan dokładnie opisał i umieścił w całej swojej Ewangelii właśnie tą sytuację, tą wieczerzę, gdy zasiadł wśród swoich uczniów. Ponieważ Pascha była takim przełomowym momentem w dziejach wyzwolenia Izraela, ponieważ wtedy nastąpiła, Izrael wyszedł z niewoli egipskiej. I to był czas tej Paschy, gdzie każdy Izraelita miał obowiązek co roku przypominać sobie o tym, co wydarzyło się, gdy z Bożej łaski Bóg wyprowadził ich właśnie z ziemi egipskiej. Było to bardzo ważne wydarzenie w życiu właśnie Izraela. I oni co roku mieli na nowo przypominać swoim dzieciom czy swoim wnukom to wydarzenie, aby to wydarzenie przeżywać na nowo i uświadamiać sobie, co tak ważnego stało się w życiu narodu izraelskiego, że Bóg okazał im łaskę i wyprowadził ich właśnie z niewoli. I Pan nakazał Izraelitom, aby w pierwszym miesiącu, 14 dnia tegoż miesiąca, o zmysku jest Pascha Pana. 15 dnia tegoż miesiąca święto prześników Pana. Przez 7 dni będziecie jedli prześniki. I to, ten nakaz jest zapisany w 3 Mojżeszowej 23:5-6, 5-6 werset. To było dla nich obowiązkiem, aby nie zapomnieli o tym, aby to, co się wydarzyło, było przekazywane kolejnym pokoleniom, co Bóg, ich Bóg uczynił dla każdego z nich. I to święto Paschy rozpoczynało się właśnie 14 wieczorem Nisana. To był początek cyklu świąt żydowskich. Ten dzień w życiu narodu izraelskiego inaczej zaczynał się jak tu u nas. Dzień zaczynał się od wieczora i trwał do wieczora. U nas trwa inaczej, gdy myślimy o dniu. Jest to, można powiedzieć, 6 rano. Wielu z nas wstaje, może nawet prędzej, gdy już idziemy do pracy, czy też mamy obowiązki służby, i trwa do wieczora, też do godziny, tak można powiedzieć, 22, gdy wielu z nas wtedy wypoczywa, idzie spać, aby nabrać siły na kolejny dzień. To właśnie 14 dnia wieczorem głównie ojciec rodziny opowiadał swoim dzieciom, jak Bóg ojcu wyzwolił ich właśnie z ich przodków, właśnie z niewoli egipskiej. czytano, czy mówiono, że Bóg posłał 10 plag, aby złamać opór Faraona, który nie miał zamiaru w ogóle ich wypuścić. Pierwsza plaga, czy pamiętam jaka była? Zamiana wody w krew. Było to, można powiedzieć, takie zabicie wody, ponieważ Egipt leżał nad rzeką, która nazywała się Nil. Było to dla Egipcjan bardzo ważne źródło też wody, ale to, że źródło życia, ponieważ nad tym i też uprawiali pola i tak dalej, to też ta rzeka nawadniała ich pola i też z tego było dla nich życie, z tego czerpali niesamowitą rzecz. Pierwsza plaga. Ostatnią plagą, jaka była, to plaga właśnie zabicie, śmierć wszystkich pierworodnych z Egiptu. I stało się to właśnie 14 dnia Nisana. Mojżesz nakazał Izraelitom krwią baranka zaznaczyć wszystkie drzwi dzieci izraelskiej. I tego wieczoru w postaci właśnie anioła śmierci nawiedził Egipt, zabijając wszystkich pierworodnych, ale ominął wszystkie domy izraelskie, które były zaznaczone krwią baranka. I to jest czas, aby właśnie naród izraelski, rodziny izraelskie pamiętały o tym wydarzeniu i aby świętowali. I przez wieki Izraelici świętowali ją, właśnie też tą Paschę w świątyni jerozolimskiej. Właśnie tam była składana ofiara baranka. Ale gdy świątynia została zburzona w 70 roku po Chrystusie, Żydzi już od tej pory inaczej obchodzili to święto, ponieważ już nie było kapłanów, brakowało im, nie było świątyni, która była zburzona i wtedy nie spożywano mięsa ofiarnego baranka, zastąpiono ją tak zwaną macą, chlebem bez kwasu, czyli prześnikami. I wtedy oni spożywali i wtedy oni opowiadali o tym, co wydarzyło się, w jaki sposób Bóg uratował ich właśnie z niewoli, w jaki sposób ich wyprowadził. Widzimy tutaj atmosferę tej wieczerzy, którą opisuje Jan. Ale w tym opisie brakuje jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest zapisana w przekładzie Łukaszowym. I znajdziemy tam takie smutne zdanie w czasie tego wydarzenia, w tej wieczerzy. One jest zapisane w Łukasza 22-24. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. W ich sercach już coś było, gdy byli uczniami Jezusa, wiadomo, że był nauczyciel, była ta najważniejsza osoba, ale może już gdzieś w swoim sercu myśleli, no kiedyś ten nauczyciel będzie musiał odejść, umrze. Ktoś musi być jego następcą. Ale też Pan Jezus mówił, że musi odejść, że przyszedł tu po to, aby wypełnić Boży plan. Powiedział też, jeśli On nie odejdzie, nie da im pocieszyciela, który wprowadzi ich w prawdę. Gdzieś w jakichś może momentach im to utkwiło w ich sercach i to było takim momentem, że już zastanawiali się, gdy było ich 12, kto będzie jego następcą, kto będzie tym pierwszym, kto będzie ten najważniejszy. I w wyniku krzyża Pan Jezus spotyka się z nimi ostatni raz. Zebrał ich na ostatnie spotkanie, ponieważ później wszyscy się rozpierzchną. Niektórzy się nie przyznają, że byli uczniami, jak Piotr. Ja z nimi nie byłem. Gotowi byli, gdy Pan Jezus mówił o swojej śmierci, gotowi byli spierać się o prestiż i o pierwszeństwo. I ta atmosfera, która wynikła właśnie, gdy spotkali się ostatni raz, gdy Pan Jezus chciał im przekazać jeszcze bardzo ważną rzecz. Może zauważył, co ich w sercach jest. Niepokój, ale też to, że jest w nich właśnie chęć, takie bycie pierwszym i też to, że byli z Nim, dokonywał wspaniałych rzeczy, uzdrawiał ludzi, czynił cuda, żeby mieć ten prestiż, że to ja może byłem pierwszy, że to ja jestem jego następcą. I ta sytuacja wywołana tym sporem skłoniła Pana Jezusa do uczynienia czegoś, na co oni nie potrafili się zdobyć i nie zrobili. Jak wiemy, Palestyna, nie było takich pięknych dróg jak dzisiaj, wykładanych pozbrukami, pięknych asfaltów, czy też można powiedzieć pięknych jakichś takich zielonych trawników i tak dalej, gdzie mogli chodzić. Ale w tym czasie, gdy była susza, były normalnie drogi. Można sobie nieraz przypomnieć w jakichś naszych starych filmach po wojnie, jak to było, czy jeszcze 20 lat temu, że są drogi, gdzie nie było pięknych asfaltów, nie było pięknych pozbruków, ale były drogi zwykłe, gdzie był piach, była glina, gdzie była ziemia i w czasie suszy było pełno pyłu, a w czasie deszczu było błoto. Sam nie tak dawno tego doświadczyłem, gdy nie miałem drogi do domu. Gdy popadał deszcz, to zastanawiałem się, czy nie zakładać worków foliowych, żeby przejść, bo nie było możliwości. I tak to wtedy tak było. Dlatego przy każdym wejściu do domu, przy domach stały pojemniki z wodą i też w wielu domach byli słudzy, którzy obmywali właśnie gościom nogi, aby wchodząc do domu i uczestniczyć w spotkaniach mogli być czyści i ich nogi, żeby nie były zakurzone. Ale czy zespół Pana Jezusa, zespół Pana Jezusa miał takich ludzi? Właśnie takich sług, którzy wchodzą, uczniowie i Pan Jezus, i obsługują ich. Właśnie robią to, co sługi w różnych domach. Nieraz byli to niewolnicy. Jak czytamy, właśnie ten zespół Pana Jezusa nie miał takich sług do dyspozycji. Te posługi tylko były w domach bogaczy. Byli to niewolnicy, którzy właśnie świadczyli właśnie takie rzeczy. Ale uczniowie, czy zatroszczyli się o to? Z tego, co czytaliśmy, to nie zatroszczyli. W ogóle nie podjęli się właśnie dokonać takiej czynności. Ale Jezus sprostował ich niedopatrzenie i w naoczny sposób uczynił właśnie to dla nich. Dokonał tego, czego żaden z nich nie chciał i się nie podjął. Trudno powiedzieć dlaczego. Może byli tak skupieni na Panu Jezusie, a może dlatego, że mówili: my jesteśmy uczniami, może nie jesteśmy tego godni, aby to robić między sobą, albo zastanawiali się, może jestem ważniejszy od drugiej osoby, może ta druga powinna mi to zrobić, bo jestem blisko Pana Jezusa, a On był gdzieś tam dalej. Ale Jezus dokonał tego, czego żaden z nich nie potrafił podjąć się takiego zadania. Czytamy w wersecie 13:4, 13:5 i 13:12. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik, przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. I 13:12. Gdy więc umył ich nogi, włożył swe szaty ponownie i usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Zobaczmy. co zrobił? Zdjął swoje szaty, a następnie je złożył. I tutaj werset 4-12. Gdy zaczął to czynić, no, byli w jakiś sposób szoknięci, że oni się na to nie zdecydowali. A ich, właśnie Pan i Mistrz, ich nauczyciel uczynił to. I gdy czytałem różne przykłady tego fragmentu, wszędzie jest też zachowane, są też te słowa, które mówią, że złożył swoje szaty. Że złożył swoje szaty. Jezus określił oddanie swojego życia, a następnie otrzymanie go z powrotem, mówiąc: życie swoje kładę za owce. Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Kładę je z własnej woli. Mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziął od Pana. Pan Jezus, jak czytamy, wziął rozkaz od Pana. To, co Bóg mu powiedział. W jaki sposób ma żyć, w jaki sposób ma pomagać. Możemy zobaczyć właśnie sposób charakteru Pana Jezusa. Nie jego zdolności czy osiągnięcia, a jego charakter, Boży charakter w jego życiu. Myślę, że oni byli wszyscy szoknięci tą postawą. Bo co innego jest mówić, a co innego jest czynić. Właśnie dlatego chciałem się z wami podzielić też taką sytuacją, właśnie tym fragmentem, który nie był powiedziany, ale był uczyniony. Gdy 9 lat temu zacząłem służyć w Fundacji Bread of Life, wtedy nasz brat Richard zrobił spotkanie i zebrał wszystkich tych, którzy zaczęli służyć fundacji. To był też moment, gdzie przygotowaliśmy ośrodek do tego, aby mógł być też potrzebą dla osób, które są zagubione w życiu. I wtedy ten fragment wziął, aby podzielić się z nami i uczynił to samo, co Pan Jezus. Wyciągnął miskę, wyciągnął ręcznik i z każdemu z nas umył nogi. Tym, którzy mieli służyć. I to niesamowicie, ten moment niesamowicie jakby dotknął się mojego serca. Wiele razy czytałem ten fragment, ale to, co on uczynił, odbiło się niesamowicie i pokazało sens postawy, sens wielkości i sens wartości człowieka, jaki może być właśnie w Jezusie Chrystusie. I wtedy sobie uświadomiłem, co mogą czuć i co mogą myśleć uczniowie Pana Jezusa, którzy byli przygotowani, którzy byli z Nim i którzy mieli być tymi, których Bóg posyła, których pośle, przepraszam, do tego, aby prowadzić dalej misję, o którym Pan Jezus rozpoczął. Pan Jezus powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? I 13 werset, 14, 15 czytamy: wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i Panie, słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Pan nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również winniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, ja wam uczyniłem. To było ostatnie przesłanie dla uczniów. Widzieli Pana Jezusa w wielu sytuacjach, gdy zwiastował Ewangelię, gdy uzdrawiał, gdy głosił o Królestwie Bożym. Ale pokazał im to też to, co najważniejsze. Pokazał im wspaniałą lekcję, że istnieje inny rodzaj wielkości i wartości człowieka. Ta wielkość to wielkość pokory. Ponieważ świat jest pełen ludzi stojących na wysokości swojego dostojeństwa. Można powiedzieć, że w każdej dziedzinie życia to pragnienie wybicia się, wywyższenia i chęć zajmowania jakichś stanowisk, które pokażą, kim jestem, jego wartość. Ale Często jest tak, w naszym życiu jest tak, że jest niechęć zajmowania czegoś niższego, niższych stanowisk. Często one potrafią psuć nasze zamiary. Gdy oglądamy często zespoły, które grają w różnych dziedzinach sportowych, czy to piłka nożna, czy w kosza, czy w hokeja, czasami zdarza się do sytuacji takiej, że gdy pominie się jakiegoś zawodnika przy kompletowaniu zespołu, często jest tak, że on w swoim sercu, gdzieś to w nim narasta ta niechęć, ten smutek, ten żal, że odmawia grze w udziału w kolejnych zawodach. Co myśli, no jestem czymś lepszym, a tu nie wybrali mnie, przecież jestem lepszy od tego. Dlaczego mnie nie wybrano? A to nie będę z nimi grał. Często widzimy ludzi, którzy zajmują się polityką i gdy czasami w jakichś sytuacjach są oni nieobsadzeni w jakichś stanowiskach, no to w nich właśnie rośnie taka duma i nie chcą brać udział w innych projektach. Odmawiają przyjęcia innego stanowiska. Czasami wspaniały chórzysta, który przydzielany jest do jakiejś, do śpiewu solowego, jakiejś roli. No i z jakiegoś powodu nie przydzielono mu tego. Czasami jest tak, że odmawia dalszego śpiewania. Mówi, dlaczego nie ja? I czasami w każdym zespole i w każdym towarzystwie mogą zdarzyć się, że okazanie komuś, że często niezamierzone właśnie takie okazanie, zlekceważenie prowadzi człowieka do takiego gniewu. Czasami się nie zauważy tego, ale to w jaki sposób dotyka ludzkich serc. Bo to podnosi, to w ludziach podnosi ważność, dostojeństwo, poczucie wartości, gdy nie jesteś pierwszy. Ale wtedy warto spojrzeć właśnie na obraz Pana Jezusa. Wtedy warto przypomnieć sobie sytuację tego ostatniego spotkania Jezusa z uczniami. I tu możemy zobaczyć, gdy patrzymy na tą sytuację Pana Jezusa, przepasanego ręcznikiem i klęczącego u stóp uczniów Jezusa, możemy zobaczyć Jego wielkość pokory, ponieważ to On był tym, któremu powinno się usługiwać. On był Panem i Nauczycielem, a jednak pokazał zupełnie inny styl, jaki pokazuje świat. Człowiek dąży do niezależności. Dąży do panowania nad innymi. I takie dążenie prowadzi człowieka do grzechu. Bardzo często w świecie każda promocja, każdy awans, czasami każde stanowisko przynosi człowiekowi taką przyjemność i łechcze człowieka do tego, aby był tak dumny, że potrafi zranić drugą osobę. Pycha jest tym źródłem, które prowadzi do sporów, prowadzi człowieka do kłótni i prowadzi człowieka aż do wojen. Można powiedzieć, że pycha to jeden z takich, można powiedzieć, z największych grzechów człowieka, którym człowiek najszybciej ulega w swoim życiu. Dlatego Słowo Boże wiele mówi o tym. Nazywa to ohydą, drogą do upadku. I Słowo Boże zachęca nas, abyśmy to znienawidzili. W przypowieści Salomona przypowieści Salomona 16:18 czytamy takie słowa. Pycha chodzi przed upadkiem, wyniosłość ducha przed potknięciem. Dlatego w naszym życiu musimy uważać na to. Stąd to wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, ale pochodzi od świata. Kiedy człowiek jest wielki? Warto zadać sobie to pytanie. Który przejawia w swoim życiu tą królewską wielkość pokory, którą pokazał nam Pan Jezus. Który stawia się wśród ludzi jako sługa. I to jest, taki człowiek jest wielki. Jakie możemy wyciągnąć zastosowanie na dzisiejszy dzień z tego fragmentu? Myślę, że zapisałem sobie takie jedno. Podwaliną i zasadą wielkości i wartości człowieka, każdego z nas, jest zrozumienie tego, co Pan Jezus właśnie napisał w tym fragmencie. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? To było ostatnie spotkanie Pana Jezusa przed dokonaniem dzieła krzyża. Czy to rozumiecie, co wam uczyniłem? Powiedział dalej. Szczęśliwi jesteście, jeśli to wiecie i tak postępujecie. Czyli pokazał nam, oni już to widzieli, ale zachęca ich do jednego, aby zastosowali to w swoim życiu. Wtedy będziecie wielcy i wasza wartość, będziecie czuli się wartościowi w swoim życiu. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, zachęcam was, abyśmy powstali, abyśmy modlili się, abyśmy zastanowili się nad tym, czy